Szkiełko i Oko. Radosław Wilczek, w Szkiełku i Oku witam doktora Jacka Szabelskiego z Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
Z pracowni fizyki promieniowania kosmicznego w Łodzi.
Do Ziemi docierają promienie bardzo silne, tak silne, że nie wiadomo właściwie, gdzie one mogły powstać i skąd one się wzięły. Co to jest? Jak to wytłumaczyć?
Tak, od ponad 100 lat wiadomo, że z kosmosu przychodzi do nas promieniowanie. W miarę rozwoju nauki wiadomo, że to są cząstki trwałe, czyli głównie są protony czy też jądra atomowe. Są również elektrony, ale w znacznie mniejszym stopniu. Jest ich znacznie mniej niż protonów i są również gamy, których jest istotnie mniej niż protonów. I te cząstki mają olbrzymie energie, to znaczy na warunki ziemskie są to energie zupełnie nieosiągalne. To znaczy na przykład największy akcelerator przyspiesza cząstek w CERN-ie, przyspiesza cząstki do energii około 10 jednostek, czegoś tam, bardzo duże energie to są. A z promieniowania kosmicznego największe energie, jakie są mierzone, są około 10 milionów razy większe. Czyli na Ziemi nie mamy nawet pomysłu, jak takie cząstki można by przyspieszać, już nie mówiąc o realizacji.
Ostatnio naukowcy mówili, że takie ciała, które znajdują się w kosmosie i które są już prawie czarną dziurą, mają tak wielką masę, że właściwie gdybyśmy mogli na łyżeczkę nabrać materii, to ważyłaby więcej niż kilka statków transoceanicznych, a puszczona z metra piłeczka na powierzchnię przyspieszyłaby tak szybko, że przebiłaby barierę dźwięku, gdyby takich porównań użyć. I jeżeli tam występują, trudno powiedzieć, trzęsienia Ziemi, ale trzęsienia magnetara, to wtedy pęknięcie skorupy i przesunięcie o centymetr tej skorupy dawałoby właśnie energię o tak niebotycznych mocach. Czy to może stamtąd pochodzą te cząsteczki?
One pochodzą z kosmosu, więc ciał niebieskich, które mogą, czy są podejrzewane o przyspieszanie takich cząstek, no możemy znaleźć dość dużo. Oczywiście może to być taki magnetar, być może, ja nie umiem powiedzieć, bo trudno to w ten sposób odpowiedzieć naukowo. Problemem nie tylko są takie duże energie, które występują w skali makro, ale problemem jest to, że one są przekazywane w pojedyncze cząstki. To jest coś, czego przyroda nie powinna robić. Przyroda ma raczej tendencję do zmieniania zjawisk o dużej energii, rozpływanie tej energii na mniejsze energie.
Rozpraszanie, tak jak...
To się mówi, że musi wzrastać entropia, więc problemem jest w zasadzie, w jaki sposób przyroda jest w stanie takie cząstki przyspieszyć do tak dużej energii, które no wyraźnie te energie odstają od standardowych energii, które występują w kosmosie. Czyli nawet wybuch supernowej, to jest bardzo, bardzo energetyczny, ale tam mówimy o energiach, które są bardzo małe w stosunku do energii cząstek w CERN-ie na przykład. Takich dużych energii supernowa nie produkuje w ogóle. To są energie tak zwane jądrowe, megaelektronowolty. My tu mówimy o energiach miliardy razy większa. Więc sam proces jest dużą zagadką i jest to od 100 lat wyzwanie dla fizyków. Skąd takie coś się może brać?
A jak zostało odkryte? Potrafią do Ziemi dotrzeć cząstki o tak wielkich energiach?
W Łodzi mamy pewnego rodzaju historię. Dlatego, że człowiek, który uczestniczył w odkryciu tych dużych cząstek, tak dokładnie jak gdyby procesów, które wywołały te duże cząstki, przyjeżdżał do Łodzi. Nazywał się Roland Mas, był Francuzem i w latach 60. wielokrotnie bywał w Łodzi i pomagał budować aparaturę do pomiaru tych zjawisk, które się nazywają wielkimi pękami atmosferycznymi. Polega to na tym, że taka cząstka, jak wpada w atmosferę, ma bardzo dużą energię, oddziałuje jądrowo i robi kaskady w atmosferze i te cząstki mają ciągle tak dużą energię, że one znowu oddziałują i tak dalej, i tak dalej. Do Ziemi dochodzą miliony, miliardy czasami nawet setki miliardów cząstek, które możemy wykrywać. Te cząstki jonizują, więc stosunkowo łatwo można je wykrywać w detektorach.
Czyli tak jakby ktoś strzelił kulą karabinową w worek piasku, to te ziarenka piasku dostaną część energii i potem taki pęk cząsteczek piasku będzie się poruszał dalej i my to jesteśmy w stanie znaleźć.
Może nie, raczej przypomina początek gry w bilard, że jedna silnie uderzona kula bilardowa rozbija trójkąt i te wszystkie inne cząstki dostają też jakieś energie i one potem jeszcze zderzają się i tak dalej, i tak dalej. Raczej tego typu proces.
No dlatego, że ta pierwsza cząstka jest tej samej wielkości, co pozostałe.
No jest to z takiej samej materii, jak ta materia, którą znamy. To znaczy są to jądra atomowe lub protony, które w jakimś sensie też są jądrami wodoru. Także to są cząstki rzeczywiście, jeśli chodzi o nukleony, o takich samych masach, tylko jedna ma olbrzymią energię.
I teraz Polacy zaczynają robić eksperyment, który może wykazać, że te pęki cząsteczek będą widoczne na naszej planecie.
Może słowo Polacy to tu jest bardzo mocne na wyrost. W tym sensie, że to są drogie badania. Polska nie daje takich pieniędzy, żeby można było tego typu badania prowadzić wyłącznie. Natomiast możemy uczestniczyć w międzynarodowych współpracach, kolaboracjach, które takie badania robią. Sami możemy sobie zbudować oczywiście stosunkowo niewielką aparaturę, ale to w naukowego sensu w tej chwili dużego nie ma. Największe aparatury są w tej chwili w Argentynie. To jest bardzo duża międzynarodowa współpraca, gdzie detektory są rozłożone na powierzchni 3000 km kwadratowych, czyli 50 na 50 km. I w północnej Ameryce, na pustyni w Utah, jest drugi eksperyment, który jest troszeczkę mniejszy, ale działa na podobnej zasadzie. On ma zarówno detektory, które leżą na ziemi, są rozłożone w różnych odległościach, powiedzmy 1 km jeden od drugiego, ale mają też innego rodzaju sensory, które pozwalają na obserwację światła, które taka wielka liczba cząstek produkuje w atmosferze. Mianowicie cząstki te lecąc przez atmosferę wzbudzają cząsteczki azotu. W wyniku powrotu do stanu podstawowego taki azot wyświeca światło ultrafioletowe i to światło ultrafioletowe możemy obserwować. Obserwuje się wtedy taki obiekt, który się przesuwa z prędkością światła na niebie, znaczy oczywiście oczami się tego nie da zobaczyć, i świeci. Świeci nierównomiernie w zależności od liczby cząstek, więc najpierw natężenie światła rośnie, potem maleje. I to jest metoda tak zwana badanie fluorescencji. Jest już któraś generacja tego typu eksperymentów. Okazuje się jednak, że cząstki najwyższych energii przychodzą bardzo, bardzo rzadko. Żeby zwiększyć ich liczbę, co nam jest potrzebne do tego, żeby ewentualnie wskazać na niebie źródła, które właśnie astronomowie mogą zidentyfikować, czy z magnetarami, czy też z jakimiś aktywnymi jądrami galaktyk, czy też z innymi obiektami, które mogą z innych powodów nadawać się jako obiekty produkujące właśnie promieniowanie najwyższych energii, to trzeba mieć większe pole obserwacji. I teraz my uczestniczymy w takim projekcie, który ma zamiar obserwować te zjawiska z kosmosu, czyli będzie patrzył na atmosferę ziemską z dużej wysokości, na przykład ze stacji kosmicznej, i będzie poszukiwał równocześnie z obszaru mniej więcej porównywalnego do obszaru Polski właśnie śladów poruszających się z prędkością światła, powiedzmy żarówek o mocy tam 50 watów czy coś takiego, ale świecących w ultrafiolecie i poruszających się z prędkością światła, co w zasadzie jest jedynym wytłumaczeniem takiego zjawiska, jest to, że to jest tak zwany wielki pęk atmosferyczny i to o bardzo, bardzo dużej energii. Do tego zbudowaliśmy już taki detektor. Mamy szereg już eksperymentów, które pokazały, że to działa, który ma bardzo, bardzo szybką kamerę, dlatego że cały proces rozwoju trwa około 30 mikrosekund, czyli to jest 30 milionowych części sekundy. My widzimy to kawałek po kawałku, znaczy nasza kamera robi 400 tysięcy klatek na sekundę i docelowo ma mniej więcej zdolność rozdzielczą typu 500 metrów, a rozwój tej kaskady jest na przestrzeni powiedzmy 10 kilometrów czy coś takiego. I mieliśmy już różne testy balonowe, znaczy z balonów stratosferycznych na wysokości 38 km i drugi z około 35. Będziemy mieli kolejny balon NASA za 1,5 roku, który być może, że będzie latał około 100 dni, jak dobrze pójdzie. I mamy w tej chwili na stacji kosmicznej taki eksperyment, który jest mniejszy, ale którego celem jest w zasadzie test i badanie tła, jakie Ziemia stwarza w nocy. I to tło jest dość istotnym ograniczeniem dla badań takich obiektów, które szybko się poruszają, ale nie są bardzo jasne. Czyli na tle powiedzmy miast czy jakichś innych świecących obiektów oraz wtedy, kiedy mamy dość silny czy pełny księżyc i na przykład są chmury, które bardzo silnie odbijają, to takiego efektu nie zobaczymy. Więc te pomiary tła są bardzo, bardzo istotne i one są w tej chwili realizowane na stacji kosmicznej, tak mniej więcej już od 1,5 roku. Ten eksperyment przy okazji widzi światła od piorunów, widzi również światła od wyładowań w zewnętrzną atmosferę, które się nazywają TLE. Widzi też szereg innych świateł produkowanych przez ludzi.
Choćby statki do połowu homarów na oceanach.
Tak, no to jest coś, co nas zaskoczyło, że w miejscach, gdzie się nie spodziewaliśmy żadnego światła, widzieliśmy właśnie też jasne obszary i zostało to zidentyfikowane jako właśnie miejsca połowu stawonogów.
Jeżeli jesteście Państwo w stanie tak szybko oglądać zjawiska na Ziemi z kosmosu, no to widzicie też rozwój burz i być może błyskawic.
Tak, widzimy pioruny i widzimy rozwój tych piorunów z dokładnością właśnie z ramką, która trwa 2,5 mikrosekundy. Widzimy, jak taki piorun narasta. To, co robiliśmy w Łodzi, to jest taki układ zasilania do detektorów. I ten układ ma również taką cechę, że on bardzo szybko reaguje na wzrost światła i pozwala to z jednej strony chronić detektory, które są, znaczy muszą być czułe na światło, ale na zbyt duże światło im szkodzi, więc jesteśmy w stanie zredukować efektywność tych detektorów w ciągu kilku mikrosekund i w dalszym ciągu prowadzić pomiary, tylko jak gdyby ze zredukowaną wydajnością. Więc to jest też bardzo ważny element. To znaczy dane są analizowane, jakieś pierwsze publikacje zostały już wykonane, ale jeszcze wkrótce spodziewamy się publikacji właśnie na temat tych wyładowań w zewnętrzną atmosferę. Widzimy też meteory. Zjawisko wydaje się mało ciekawe, no prawie jak pioruny. No wszyscy wiedzą, że są pioruny, ale tak naprawdę nie bardzo wiadomo, dlaczego one są. Z meteorami jest podobnie. Znaczy meteory są, możemy bardzo ładnie obserwować w nocy raz na kiedyś i sobie coś tam życzyć, ale takie bardzo istotne naukowo jest ich rozkład prędkości. Mianowicie meteory, które mają prędkość mniejszą niż 72 km na sekundę, są ciałami związanymi w Układzie Słonecznym. Jeżeli uda się zobaczyć obiekt, który będzie leciał szybciej, do tej pory w zasadzie się nie udało, to będzie znaczyło, że jest to obiekt spoza Układu Słonecznego. Tutaj interpretacji różnych jest bardzo dużo, niektóre zawadzają o fizykę, niekoniecznie tak musi być, może to być obiekt, który lata sobie po prostu w galaktyce jakoś, tego nie wiem. Ale na ten temat mamy nawet też jeden grant. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale takie badania są prowadzone no, również we współpracach międzynarodowych.
No był podobno obiekt, który bardzo szybko przeleciał obok Słońca, znacznie szybciej od tej krytycznej prędkości. Miał kształt cygara. No i zastanawialiśmy się właśnie, co to za zjawisko, ale jeszcze wszystko jest badane. Tylko udało się zaobserwować, że coś takiego było, przemknęło. Dzięki Słońcu naszemu nabrało jeszcze większej prędkości, czyli wykorzystało efekt nazywany procą. Coś takiego w każdym razie astronomowie już zaobserwowali. Co dalej z wynikami badań z tej obserwacji zobaczymy w przyszłości. Natomiast wracając do pęków atmosferycznych, zastanawiamy się, skąd się mogła wziąć cząsteczka o takiej energii. Są zjawiska występujące w kosmosie, jak na przykład zderzenie dwóch czarnych dziur czy dwóch magnetarów. Być może wtedy następują takie wyładowania, takie energie, no w końcu E równa się MC kwadrat. Jeżeli coś dostanie tak dużą energię, szybciej niż światło poruszać się nie może, to może wtedy zyskuje masę.
Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy, różnych scenariuszy jest dużo i oczywiście są badane, natomiast nie jest łatwo uzyskać z takiego ruchu jednak nierelatywistycznego albo blisko relatywistycznego cząstki, które są takiej ultra wysokiej energii. To znaczy o energiach większych, o szybkościach czy energiach większych niż są w tych zderzających się ciałach. To jest jak gdyby bardzo, bardzo trudne. Ale zgadzam się, że to może być zamiana jednej energii na drugą, czyli powiedzmy jakaś zamiana energii grawitacyjnej w skali makro na energię cząstek, które powstają wtedy, kiedy następują jak gdyby gwałtowne zmiany pól elektromagnetycznych związane właśnie ze zderzeniem dwóch ciał. Znaczy mamy to z tym do czynienia na przykład na Słońcu, kiedy mamy jakąś dużą erupcję i taka materia, taki rozbłysk na Słońcu jest generowany przez to, że jest spadek dużej masy, często porównywalnej z masą Ziemi, po wyrzuceniu jej uprzednio ze Słońca, no i tam wtedy ta plazma, w którą pole magnetyczne jest mrożone, musi się jak gdyby rozbić i są zmiany pola magnetycznego, które mogą generować pola elektryczne, które z kolei bardzo łatwo przyspieszają cząstki. Jakieś takie przyspieszenia się też obserwuje, aczkolwiek do znacznie, znacznie mniejszych energii, znaczy na Słońcu. Natomiast jak to jest w dużych, odległych obiektach, o których w zasadzie wiemy tylko tyle, że produkują jakieś dziwne rzeczy i niektórych nie umiemy wyjaśnić inaczej, sobie dobudowujemy pewien model gwiazdy, czarnej dziury i tak dalej, znaczy czarne dziury prawdopodobnie istnieją. Pasuje to do teorii, więc trzeba przyjąć, że jest. Natomiast jak to tak naprawdę działa i jakie są takie szczegółowe jednak działania, jak efekty zaburzeń, to jest w tej chwili trochę za wcześnie powiedzieć. Jeżeli będziemy mieli dużą statystykę tych cząstek i będą źródła, które są powtarzalne, to zobaczymy wtedy kierunek do tego źródła. Cząstki o tak dużej energii, jakich my chcemy mierzyć, są na tyle mało odchylane w galaktycznych i pozagalaktycznych polach magnetycznych, że powinny nam pokazać kierunek. Jeżeli to się będzie potem korelować astronomicznie z obiektami jakiegoś właśnie takiego typu, które są podejrzewane o to, że mogą produkować cząstki, no to będzie już bardzo, bardzo duży krok do przodu.
Takie badania są bardzo kosztowne, jak pan mówił, ale wypływa z nich wiedza. Co daje nam ta wiedza? Czy w życiu naszym codziennym to się też może przydawać?
Wydaje się, że to może być akurat ten problem, jak cząstki przyspieszać do dużej energii, potencjalnie może mieć olbrzymie zastosowania. Dlatego, że to jest takie działanie jak maszyny albo jak prądu elektrycznego. Zamieniamy energię rozproszoną gdzieś tam z jakiegoś pieca czy spalania na energię użyteczną, potencjalnie, znaczy możemy ją przekazywać na odległość. Tutaj, jeżeli byśmy się nauczyli tak przyspieszać cząstki do tak dużych energii, potem je powiedzmy zamieniać z powrotem tą energię na jakąś tam lokalną, no to jest dużo lepsze niż transmisja przez kable.
Czyli zamiast wysyłać prąd elektryczny i tracić energię po drodze, bo zawsze w przewodnikach coś tracimy, moglibyśmy wysyłać bezprzewodową energię?
No wydaje się, że tak. Oczywiście to są spekulacje na poziomie naukowych, które były gdzieś tam w XIX wieku. To znaczy tutaj na razie nic nie wiadomo, jakie potrzebne są warunki do tego, żeby takie cząstki przyspieszać i potem je ewentualnie efektywnie też zatrzymywać, żeby tą energię oddawały. To na razie jest absolutnie abstrakcja. Natomiast jest to pewien sposób przekazu energii na bardzo duże odległości. Już teraz są urządzenia, które są na przykład zasilane wiązką laserową, że bezprzewodowo jakieś malutkie nano urządzenia się zasila przy pomocy światła. Tutaj ta skala energetyczna jest znacznie większa. Czy to się da zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. To trochę zależy od tego, jaki ten proces jest.
No ale to tak jakby naukowca sprzed 400 lat zapytać, czy można będzie nacisnąć guzik, żeby zrobiło się nagle jasno.
To tak sobie można wyobrażać. To znaczy, nie wiem, co będzie za 400 lat. Przy tym postępie, jaki mamy, no jest bardzo trudno powiedzieć. To jest chyba niewyobrażalne, ale w każdym razie to jest jedno z tych rzeczy, do których można powiedzieć, że przyroda jakoś robi, a my nie wiemy jak. I jest to związane z energetyką, czy z energią może bardziej. Czy da się to zamienić na pieniądze? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie, jeżeli będziemy wiedzieli, o co chodzi, to już teraz możemy się zastanawiać, że to, co kiedyś wydawało się, że tylko będzie badaniami naukowymi, typu wystrzeliwanie rakiet w kosmos, czy jakoś tak, w tej chwili już jest zamienione na pieniądze i się robi komercyjnymi projektami, które są dużej użyteczności. To znaczy, wszyscy korzystamy z GPS-ów, ale no teraz będziemy mieli niedługo telefony. Na razie, powiedzmy, wydają się drogie, ale to jest tylko kwestia kilkunastu lat i prawdopodobnie działały. W tej chwili odzwyczailiśmy się od telefonów po drucie, prawda? Już mało kto ma telefon, który jest podłączony, chyba że go ładuje akurat. Ale to tak szybko przebiega. Trudno powiedzieć, co będzie.
Wróćmy do eksperymentu, który państwo prowadzą. Państwo nawet nakręcili film pokazujący naszą planetę z góry i widać na tym filmie miejsca, które w nocy są rozjaśniane przez światła miast.
No tak, to jest cel naszych badań, żeby te wszystkie światła zlokalizować. To znaczy mogę poreklamować, to znaczy na stronie instytutu, w którym pracuję, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, ta strona się nazywa ncbj.gov.pl, jest informacja i filmy, które pokazują, jak wygląda w nocy taki ze stacji kosmicznej kawałek Europy, tak mniej więcej od Anglii, Londynu do Ukrainy, gdzie widać te światła polskie, widać światła właśnie Londynu czy kraju Benelux. Zapraszam do oglądania. Wydaje mi się, że jest to dość ciekawe. Widać też, jak bardzo w nocy świecą miasta, to znaczy ile energii idzie na oświetlanie. Jest to bardzo wygodne widzieć w nocy, ale z drugiej strony jednak nasza planeta świeci wtedy, kiedy teoretycznie nie powinna. No tak już jest, znaczy nic na to nie poradzimy, to po prostu jest kwestia tak zwanej cywilizacji. Znaczy my patrzymy tylko w świetle ultrafioletowym, które w rzeczywistości nie jest tak jasne jak powiedzmy kolor żółty czy takie inne, które są produkowane przez żarówki. Ultrafiolet jest produkowany głównie przez jakieś lampy ksenonowe czy inne lampy wyładowcze, więc to jest tylko część tego światła, które jest produkowane przez ludzi.
I oglądają wasz eksperyment, można zobaczyć, poza którymi obszarami będzie możliwe znalezienie, dlatego że nad miastami już nie zobaczymy tych pęków kosmicznych.
Tak, to znaczy nam te mapy są potrzebne po to, żeby wiedzieć, to nam troszeczkę ułatwi opracowywanie wyników. Oczywiście najbardziej liczymy na obszary nad oceanami, to jest bardzo dużo, w szczególności Ocean Indyjski i Pacyfik, gdzie są duże, puste obszary i te przeloty są tam bardzo długie. Prawdopodobnie nad Syberią. Stacja kosmiczna tam gdzieś sięga do 52 stopnia, czyli nie latamy nad biegunami, gdzie jest prawdopodobnie też ciemno. No to tak jest. To znaczy rzeczywiście przeloty nad Europą, czy przeloty nad dużymi chińskimi miastami, czy Japonią, no nie pozwalają na prowadzenie obserwacji tych zjawisk, o które nam chodzi, czyli tych wielkich pęków promieniowania kosmicznego.
Rozmawialiśmy o pieniądzach. Proszę łaskawie powiedzieć, ile kosztuje start, może nie kosmiczny, ale balonem stratosferycznym takiego urządzenia badawczego?
Balon stratosferyczny jest dość drogi i przeważnie jest droższy od takich eksperymentów. To znaczy my mieliśmy do tej pory dwa takie balony i w zasadzie nasz eksperyment był zawsze czymś, co trzeba doczepić do balonu. Główne pieniądze zabiera sam balon. Jego koszty są powiedzmy typu 10 milionów dolarów. Nasz eksperyment w całości można powiedzieć, że kosztuje rzędu kilku milionów dolarów. 2, 3, 4. Lot na orbitę jest powiedzmy 10 razy droższy. Gdyby taki przyrząd wysłać, to być może że nawet jeszcze więcej. Chociaż to się bardzo szybko zmienia, są coraz większe karga, które są w stanie wynosić na orbitę. Być może, że korzystając z Dragona jest to troszeczkę mniej, ale cena rośnie. Czasami to trzeba zapłacić. Dlatego musimy pracować we współpracach, ponieważ samodzielnie wysłanie tak dużego sprzętu na orbitę czy nawet na balon to w polskich warunkach przekracza nasze możliwości.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Jacek Szabelski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, z pracowni fizyki promieniowania kosmicznego. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.